Marcin Zasim, dzień dobry. A przy telefonie Radosław Wróblewski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta. Witam.
Witam serdecznie.
Wybory 10 maja nie odbędą się. Nowego prezydenta wybierzemy prawdopodobnie w wakacje w sposób korespondencyjny. Czy to taki czas na zmianę sposobu prowadzenia kampanii dla Koalicji Obywatelskiej, a może też na zmianę kandydata?
Pan redaktor zadaje pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, ale w tym momencie nie są one...
Ale ma pan swoją opinię na ten temat na pewno.
Na pewno. Ja powiem tak. Najważniejsze w tym momencie w mojej opinii, ale myślę nie tylko, jest to, że po raz kolejny jak gdyby w państwie polskim obecnie rządzący podeptali w sposób jednoznaczny wszelkiego rodzaju reguły demokratycznego państwa prawa i pokazali, że tak naprawdę to nie jest w tym momencie godne uwagi i szacunku. Natomiast najważniejsze jest to, że utrzymują się u władzy i mogą robić co chcą, mając większość i mając tak naprawdę spacyfikowane instytucje, zwłaszcza Trybunał Konstytucyjny. Teraz w tym momencie przyjdzie kolej na Sąd Najwyższy. Spacyfikowane są media publiczne, szczególnie tutaj mówię o telewizji. Więc w tym momencie, proszę panie redaktorze i szanowni państwo, myśmy tak naprawdę wrócili do początku kwietnia, kiedy przyjmowano ustawę o głosowaniu kopertowym. Tak naprawdę w rzeczywistości nic się tutaj nie zmieniło. My dalej nie wiemy, w jaki sposób te wybory się odbędą, kiedy. Jesteśmy w tym momencie przez komediantów i komediantki pełniące najważniejsze funkcje w państwie bombardowani różnego rodzaju tutaj scenariuszami, które przyjęli panowie prezesi Kaczyński, Gowin, zupełnie bez żadnej podstawy i formuły prawnej. Proszę zauważyć, że nawet Państwowa Komisja Wyborcza w tym momencie zabrała głos i powiedziała, że wybory w tej sytuacji 10 maja nie mogą się odbyć, ale komisja nie napisała nic w swoim oświadczeniu, że wybory zostały odwołane, a panowie prezesi stwierdzają, że Sąd Najwyższy unieważni wybory. No Sąd Najwyższy unieważnić może w tym momencie wynik wyborów, zanegować bądź też przyjąć, a w tym momencie, jeżeli wybory się nie odbyły, nie ma wyniku wyborczego, to czym ma się zajmować sąd?
Znaczy, nie wiem, czy pan dzisiaj czytał dzisiejszą Rzeczpospolitą, która na pierwszej stronie rozpisała możliwe scenariusze tego, co może zrobić Sąd Najwyższy, i tam część prawników, konstytucjonalistów mówi, że sąd może unieważnić w części wybory, a wtedy kandydaci właśnie zostają ci sami i zostanie do dokończenia tylko kwestia głosowania i nad tym będą musieli politycy się głowić, ale z drugiej strony to, co pan powiedział, to z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że winę za to całe zamieszanie ponosi opozycja, która zbyt długo trzymała ustawę w Senacie.
Ble, 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 ble. Tylko i wyłącznie w taki sposób mogę to skomentować. Ja wiem, że my jesteśmy wszystkiemu winni na tym świecie, a komedianci i komediantki w tym momencie hasają sobie i robią co chcą z państwem, prawem, z nami, obywatelami. Proszę państwa, ja powiem wprost, proszę państwa, nie ma tutaj symetrii między rządzącymi a opozycją. Opozycja, i tu mówię na przykład o Platformie Obywatelskiej, o Koalicji Obywatelskiej, od początku mówiła, że te wybory w tej sytuacji nie mogą się odbyć, że nie jest to możliwe. I drodzy państwo, ja też kieruję się zawsze rozsądkiem, szukam różnego rodzaju innych głosów i na przykład wielu ekspertów, przywołuję tu na przykład Instytut Spraw Publicznych, czy też Fundację Stefana Batorego, tam są zespoły eksperckie złożone z prawników, politologów, socjologów. One wprost piszą o rozwiązaniach, które w tym momencie uszanowałyby konstytucję i dały możliwość w tym momencie racjonalnego, zgodnego z prawem przesunięcia wyborów. I jeżeli Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska od początku też mówi o takich rozwiązaniach, to nie mówi dlatego, że rzuca rządowi kłody pod nogi, tylko mówi o jednej rzeczy.
O wprowadzeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych klęski żywiołowej.
Oczywiście, że tak.
To proszę mi powiedzieć, bo to też jest kwestia, że to, co dzisiaj mamy, stan epidemii, on właściwie no, nie jest konstytucyjnie uregulowany, nie jest konstytucyjnie uregulowanym stanem nadzwyczajnym. Stan epidemii nie.
Panie redaktorze, stany nadzwyczajne, w tym choroby zakaźne, no i mamy dodatkowe ustawodawstwo na ten temat. Więc
to po co w 2008 roku Platforma i PSL przyjmowały ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. To jest 2008 rok. I z tego dzisiaj korzysta PiS i to jest taka odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości
ale
dla Platformy.
Nie jest to odpowiedź. Nie jest to absolutnie.
No ale ja mówię o tym, że z tego korzystają.
To jest uproszczenie. Jeżeli pan wczyta się w konstytucję i dopiero później weźmie pan te ustawy, to tutaj sprawa jest jednoznaczna. I tu chodzi o dobrą wolę, żeby uszanować konstytucję i zastosować instrumenty, mechanizmy przewidziane w tej konstytucji. I to podkreślają eksperci. Ja proszę państwa, tutaj też zawsze też odniosę się też do tego, co często się spotyka właśnie, że trzeba było skorzystać z propozycji Jarosława Gowina i w tym momencie zmienić konstytucję i nie byłoby problemu. Nie wolno, proszę państwa, w trakcie gry zmieniać konstytucji. To jest zbyt poważny dokument. Przyjmowano ją w referendum ogólnokrajowym. Najważniejszy akt prawny regulujący życie naszego państwa i dlatego też, jeżeli nie wyczerpano wszystkich możliwości, które daje konstytucja, nie wolno zmieniać tej konstytucji.
Dobrze, i tutaj stawiamy kropkę, a ja powtórzę pytanie. Czy w związku z tym, że w przeciągu półtora miesiąca Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska straciła 20 punktów procentowych, to czy Platforma, Koalicja Obywatelska nie powinna zrobić jakiegoś nowego otwarcia przed kolejnymi wyborami?
Ja powiem tak. Nie tylko Małgorzata Kidawa-Błońska straciła dużo punktów procentowych poparcia, ale wszyscy kandydaci opozycji.
No nie, Szymon Hołownia w ostatnim badaniu Ipsos dla OKO.press 15 punktów, 15%. Władysław Kosiniak-Kamysz 12%. Więc niektórzy kandydaci opozycyjni zyskują.
Jest kwestia następująca. No, jedną z największych strat zanotowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale myślę, że jest to właśnie ten efekt tego całego też zamieszania i tego, że nie była robiona kampania. Ja Małgorzata Kidawa-Błońska bardzo dobrze rozpoczęła tę kampanię. Miała bardzo dobrą w opinii publicznej, w opinii mediów konwencję wyborczą w końcu lutego i w momencie, kiedy kampania tak naprawdę w sposób naturalny została wyhamowana, zaniechana wręcz, nastąpił okres takiej ciszy i rzeczywiście to spowodowało właśnie spadek notowań naszej kandydatki. Aczkolwiek nie jestem przekonany, że to jest trwała tendencja. Mam przekonanie takie, że ogólnie w tym zamieszaniu, takim chaosie związanym ze stanem epidemii, wiele jak gdyby tutaj sytuacji też było przez wyborców ocenianych również negatywnie. Być może to, że Małgorzata Kidawa-Błońska jako pierwsza mówiła o bojkocie wyborów, źle zostało przez ludzi odebrane, ale tak naprawdę gdy zobaczymy też na badania opinii publicznej, to zdecydowana większość Polaków, 70-80%, nie widziała możliwości realizacji wyborów właśnie w maju tego roku.
Panie przewodniczący.
Myślę tak, że jest to jakiś efekt takiego ogólnego stanu zamieszania na tej scenie politycznej, zamieszania wokół wyborów, a sądzę, że w normalnych warunkach, jeśli one takowe będą, mam nadzieję, jeśli będą znane nowe terminy wyborcze i jeżeli będzie normalna kampania prowadzona, kandydatka Koalicji Obywatelskiej ma szansę po prostu na odzyskanie swoich pozycji.
Panie przewodniczący, bo czas nam leci, a ja mam jeszcze...
Nie wiemy na dzień dzisiejszy.
Czas płynie, a ja mam jeszcze dwie kwestie. Dlaczego w pana opinii w Lubuskiem mamy tak mało zakażeń COVID-19?
Panie redaktorze, tego nikt nie wie do końca. Możemy tylko domniemywać, przypuszczać. Z jednej strony jest to najmniej liczebne województwo. Z drugiej strony też nie mamy bardzo dużych na przykład ośrodków aglomeracyjnych miejskich. Z trzeciej strony no, wiemy o tym, że ogólnie rzecz biorąc nie wykonuje się odpowiednio dużej liczby testów zarówno w kraju, jak i pewno też w naszym regionie.
Ja przepraszam, panie przewodniczący, ale czytał pan wywiad z Piotrem Dębickim, związanym przecież z Platformą, który mówi, że badamy i to bardzo dużo. egorzowska.pl.
To bardzo dużo, ale ogólnie rzecz biorąc i tak nie badamy tyle, ile na przykład powinno się w tym stanie i tyle nie robimy tylu badań, o ilu mówią na przykład rzeczywiście eksperci w skali kraju.
No dobrze.
Ja tylko podaję panu przykładowe odpowiedzi możliwe, bo nikt tego nie wie do końca, dlaczego tak jest, że mamy w tym momencie najmniejszą liczbę zachorowań. Podaję w tym momencie przykładowe odpowiedzi. Nie wiem, jaka do końca jest tego przyczyna, ale powiem tak, to z niczego nas nie zwalnia i nie jest żadnym powodem też do jakiegoś tutaj rankingowania, że my jesteśmy w czymś lepsi, bo po prostu...
Nie, to nie rankingowanie, to jest po prostu zastanawianie się nad tym, co się dzieje, ale z drugiej strony, czy pan zna takie dane, które ostatnio trafiły do kilku mediów, lata 2010, a propos właśnie ilości badań, ilości przeprowadzania testów, czy też liczby. W latach 2010-2015 zlikwidowano w Polsce 32 laboratoria sanepidu, 1/4.
Panie redaktorze, ale powiem tak, tutaj też nie chodzi o tym, czy zlikwidowane jakieś laboratoria, czy nie. Problem polega na tym, że i tak jest infrastruktura, która pozwala albo łatwo ją też rozbudować, żeby takie badania w większej skali robić. I tutaj to jest oczywiste. To jest oczywiste. Tak?
Idziemy dalej, bo czas nam ucieka. Czy ta kwestia z dietami radnych na ostatniej sesji Gorzowskiej Rady Miasta była potrzebna?
Czy mi się wydaje, że nie jest to fortunny czas, żeby rozmawiać o takich sprawach. Ja swoje zdanie wyraziłem jednoznacznie, po prostu głosując najpierw za tym, ażebyśmy zdjęli z porządku obrad ten punkt, a następnie głosując przeciw temu to rozwiązaniu.
Bo przypomnę wszystkim słuchaczom, że radni, którzy nie będą uczestniczyli w sesji z powodu choroby, będą otrzymywać dietę w pełnej wysokości. Każdy inny śmiertelnik, który jest na chorobowym, dostaje 80% swojej wypłaty.
Tak, i to jest właśnie niezrozumiałe. Ja między innymi na sesji zabrałem głos w tej sprawie, mówiąc o tym, że w momencie, kiedy uchwalaliśmy nowy regulamin dotyczący właśnie chociażby diet i usprawiedliwiania swojej nieobecności, ograniczyliśmy możliwość właśnie takiej dezywolentury, takiego swobodnego usprawiedliwiania nieobecności radnych na komisjach i na sesjach do minimum. Po prostu to, co mówi ustawa. Nie było żadnych możliwości takich dodatkowych. I w tamtym roku było to procedowane na zasadzie konsultacji, rozmów z każdym z klubów, między klubami i nawet w uzasadnieniu do uchwały z ubiegłego roku jest napisane, że projekt uchwały podlegał konsultacjom międzyklubowym i uzyskał pozytywną opinię klubów. No w tym roku gdzieś tego zabrakło, ja to podkreślałem, ale większość radnych zdecydowała inaczej. Najpierw dwukrotnie nie chcieli zdjąć tego punktu z porządku obrad, a później...
Kwestia co zrobić z tą uchwałą wojewoda, bo wojewoda może, tak jak w przypadku żegania, gdzie podobna, na to wskazywała Gazeta Lubuska, gdzie podobna uchwała się pojawiła, wrzucić ją do kosza.
Oczywiście, że tak i ja myślę, że jeżeli, ja znaczy powiem tak, jakiekolwiek rozstrzygnięcie nie będzie, aczkolwiek przychylam się ku temu, że raczej powinno to być przez wojewodę, przez służby wojewody jako nadzoru prawnego odrzucone i to po prostu zamknie dyskusję. A ja ze swojej strony powiem też tak, nawet gdyby taka furtka była, to chciałbym prosić moich kolegów radnych, którzy głosowali za tym rozwiązaniem, aby po prostu z niej nie korzystali, bo to będzie w tym momencie jedyne dobre wyjście z tej sytuacji.
Dziękuję za rozmowę. Radosław Wróblewski, przewodniczący Klubu Dziękuję Radnych Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta. Dziękuję pięknie. Kłaniam się, do usłyszenia.